Witam Państwa na spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana Grzegorza Łupczyka, byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech, także autora licznych książek, reportaży, filmów. On dziś dziennikarza i reportera.
Przede wszystkim.
Pan ambasador tutaj zrobi wprowadzenie do filmu, który za chwilę zobaczymy. Bardzo proszę.
Tak jak Państwo, witam serdecznie wszystkich i bardzo się cieszę, że będziecie uczestniczyć w prezentacji niezwykłych postaci, ponieważ Sławik i Antal to są takie kluczowe, symboliczne postaci dla uchodźstwa polskiego na Węgrzech w czasie II wojny światowej. A to uchodźstwo to było swoistym fenomenem w czasie II wojny światowej. Myślę, że będziemy więcej na ten temat mówić, a jednocześnie no, chcę powiedzieć, że to są moi bohaterowie od ponad 20 lat, którym oddałem spory kawałek życia, ale są to tak niezwykłe postacie, że one wciągają. Człowiek chce coś zrobić, upowszechnić wiedzę przede wszystkim o nich obu. Są też bohaterami właśnie, jak kolega tu wspomniał, tej książki, to moja druga książka o Henryku Sławiku, wielki zapomniany bohater trzech narodów, ale i Sławik i Antal są również bohaterami, bo bez nich nie byłoby w ogóle. To jest akurat trzeci tom pamięci, to jest taka Biblia, 2 kilo waży. W każdym jest prawie 500 zdjęć. No to jest taka ilustrowana historia uchodźstwa polskiego na Węgrzech. I Sławik, i Antal są bohaterami tego czterotomowego wydania pamięci w języku polskim, węgierskim. Są one dzisiaj do nabycia. Wydawca dał bardzo promocyjne ceny, więc bardzo, no ja jako autor i zainteresowany upowszechnianie wiedzy zachęcam do zapoznania się z tymi publikacjami. Henryku, witamy cię. No,
witamy.
No, bardzo się cieszymy. No, witamy.
Po blisko roku od swej polskiej premiery i prezentacji na Węgrzech dokumentalny film o Henryku Sławiku, polskim Wallenbergu, doczekał się uroczystego pokazu w Tel Awiwie. Ten telewizyjny dokument, który powstał przy udziale telewizji Polonia, zgromadził w jednym z najlepszych kin Tel Awiwu, Cinematek, niecodzienną publiczność. Przybyli m.in. wszyscy odnalezieni przez autorów filmu na terenie Izraela i występujący na ekranie świadkowie i uczestnicy dramatu sprzed 60 lat. Jednego z nich szczególnie wyróżnił główny organizator pokazu, ambasador Jan Piekarski.
Film o Henryku Sławiku zawdzięczamy wielkim ludziom Izraela. Pozwólcie Państwo, że podziękuję panu Henrykowi Cwi Zimmermanowi, ambasadorowi, dyplomacie, członkowi Knesetu, wielkiemu człowiekowi.
Dziękuję bardzo. Ja niestety nie mogę teraz dojść do sceny, żeby coś powiedzieć. Chcę więc powiedzieć, jeszcze raz podziękować i powiedzieć, że ten film jest wspaniały.
Okay.
Józef Antal, who during the Second World War
Charge d'affaires ambasady Węgier, Csaba Csibere, przypomniał postać Józefa Antala, który współpracował z Henrykiem Sławikiem w dziele ratowania polskich i żydowskich uchodźców w czasie ostatniej wojny. O swych motywacjach przy realizacji filmu mówili też jego autorzy.
Nie będziemy opowiadać, co jest na filmie. Niech mówią bohaterowie, ale najważniejsze, że udało nam się pokazać kawałek prawdy. Zrobiliśmy ten film dlatego, ażeby takie historie już nigdy się nie powtórzyły.
Film miał dla mnie wymiar osobisty. Tak się złożyło, że parę lat temu dane mi było odbierać dla mojej nieżyjącej babci od waszego ambasadora medal Sprawiedliwy wśród narodów świata. I ten film potraktowałem jako swoiste, osobiste wezwanie, jako pewne zadośćuczynienie za to, co babcia robiła, ukrywając Żydów w czasie II wojny w Warszawie.
Henryk Zimmermann jako pierwszy publicznie upomniał się o pamięć o Henryku Sławiku. Podziękowanie za tę postawę rozpoczęło projekcję filmu.
Myślę, że on był boskim posłańcem w celu uratowania tych dzieci i młodzieży.
Że on dużo zrobił dla dzieci. I dla tych żydowskich dzieci.
Co chwila grozi panu kula tego, a tu jest, znajduje się człowiek, że się ryzykuje właściwie swoje życie.
Człowiek, któremu zawdzięczają życie. Kim był ten, który misję Wallenberga podjął kilka lat wcześniej niż szwedzki dyplomata?
Henryk Sławik przybył na Węgry wraz z tysiącami polskich uchodźców, którzy po klęsce wrześniowej znaleźli schronienie w tym kraju. Szybko stał się ich liderem, mianowany przez polski rząd emigracyjny prezesem Polskiego Komitetu Obywatelskiego, pomagał rodakom bez względu na ich pochodzenie. Węgry w czasie wojny były sprzymierzone z Niemcami, a później przez nich zajęte. Dlatego szczególnej troski i opieki wymagali uchodźcy żydowscy. Henryk Sławik organizował im fałszywe dokumenty, kryjówki, pomagał w ucieczkach. Oblicza się, że w ten sposób uratował około 5 tysięcy Żydów. Za tę działalność oddał życie. Został zamordowany przez Niemców.
I wiara w to, że to nie pójdzie na marne.
Film Marka Maldisa i Grzegorza Łupczyka był prezentowany na wielu przeglądach i festiwalach. Został wyróżniony Kamerą Dawida i Kryształem Telewizji Polonia. Reakcja publiczności po pokazie w Tel Awiwie to swoiste kolejne wyróżnienie dla tego obrazu.
Bardzo dużo zrobił, że ludzie nie wiedzą. Siedziała koło mnie kobieta, tada mówi, ja nie wiedziałam o tym. Także to by się dobrze zrobili, że jest film taki.
Ten film był dla mnie przeżyciem, bo przeżyłem te chwile ciężkie, które spędziłem na Węgrzech przy tym filmie i jestem pod nim, pod wrażeniem, po prostu trudno mi się wypowiedzieć, ale film był na bardzo wysokim poziomie i już bardzo dawno nie widziałem takiego filmu, który tak potrafił w stosunkowo krótkim czasie objąć taki okres czasu bardzo wielki.
Ja już nie pamiętam dobrze rozmawiać po polsku, ale to mnie bardzo wzruszyło moje serce. Ja wam dziękuję. Bardzo dziękuję.
Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował pośmiertnie Henryka Sławika medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W instytucie tym zgromadzona jest dokumentacja potwierdzająca działalność Sławika. Korzystali z niej również twórcy filmu.
Mówi się o tym dobrze, sprawiedliwi świata, jak to było. Ale widzi się właśnie tą codzienną ciągłość, jak to się działo i co o tym opowiadają zwyczajni ludzie. I to robi wielkie wrażenie.
Znam historię Sławika z dokumentów znajdujących się i dostępnych dla mnie jako prowadzącą sprawy polskie i odpowiedzialną za desk Polski w Yad Vashem, więc znałam ten film i znałam tę historię. Ale rzeczywiście czytając dokumenty, to nie jest to samo, co widzieć film na ekranie. I słuchając ludzi, którzy bezpośrednio byli zamieszani właśnie w historię ratowania ich przez Sławika, to rzeczywiście film, można powiedzieć, że jest bardzo udany, bardzo wzruszający i wywiera na widzach ogromne wrażenie.
Ten film dla mnie był wielką niespodzianką, bo ja sama też przeżyłam okupację w getto warszawskie, ale ja w życiu nie słyszałam o takiej postaci. Ja nie wiedziałam, że ktoś ocalił tyle osób.
A a jestem wzruszony. Pierwszy raz coś takiego widzę. W ogóleśmy nie wiedzieli o tym. Naprawdę to oszałamiające. Rzecz, którą nikt nie wiedział o tym. Robią reklamę innym ludziom, którzy się nie umywają do tego, co on zrobił. To jest święta postać. Dosłownie święta postać.
Jestem z narodu żydowskiego, równocześnie księdzem, więc dobrałem to z wielkim przeżyciem, bo ten człowiek, który uratował życie 5000 Żydom, uważam, że jako katolik powinien być wyniesiony na ołtarze. Przecież on mógł uciec z żoną i z córką wtedy do Szwajcarii, a jednak nie uciekł, miał papiery, bo uważał, że jest potrzebny. I on współpracował z duchowieństwem i to świadczy o tym, że Kościół tak samo był zaangażowany w ratowanie Żydów. Dlatego szkoda, że ta sprawa została tak późno nagłośniona. To powinno być wcześniej, ale lepiej późno niż wcale. Ale myślę, że Kościół się nim zainteresuje i powinien być wyniesiony na ołtarze.
Film o Sławiku zgromadził publiczność w różnym wieku. Dla wielu był czymś więcej niż tylko ilustracją opowieści rodziców czy też dziadków. To, co zrobił Sławik, jest bardzo ważne. Ma szczególne znaczenie tu w Izraelu. Tutaj nadal wiele osób nie wie, co się tak naprawdę działo na ziemiach polskich w czasie wojny. Niewiele osób też wie o tych Polakach, którzy choć sami byli uchodźcami i byli zagrożeni przez nazistów, to jednak pomagali Żydom. To jest ważne, by to pokazać. Dziękuję wam za ten film. Chciałam go bardzo zobaczyć. Myślę, że ten film jest bardzo wzruszający. Było w nim wiele fragmentów emocjonujących, ale były też takie, które uczyły. W tym filmie występował mój dziadek. Wiedza, jaka on i inni bohaterowie przekazali nam, jest bardzo pouczająca. Poznawcze i edukacyjne wartości filmu Henryk Sławik, Polski Wallenberg zostały docenione nie tylko przez najmłodszych widzów. Dokument burzy utrwalane przez lata stereotypy o Polakach i wyzwala emocje. Jeszcze do niedawna sądziłem, że to Polska stała za wykonaniem niemieckiego planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Bardzo powoli docierała do mnie prawda o szlachetności tego narodu. O 6000 dobrych Polaków, którzy ratowali Żydów. Tej wiedzy zostałem pozbawiony w młodości. I kiedy zobaczyłem ten film, odczułem jakiś emocjonalny dołek. Ja wiem, są różni ludzie i dobrzy, i źli, ale to, co widziałem na ekranie, wstrząsnęło mną. Postanowiłem teraz jeździć do Polski, by budować mosty między Żydami z Izraela i Polakami.
Ja serdecznie dziękuję za film, który przyczyni się na pewno do lepszego zrozumienia między Polakami i Izraelczykami.
Izrael żyje trudnościami życia codziennego. Ogromny bagaż historii jego mieszkańców jest stosunkowo rzadko otwierany.
To nie jest prosty kraj. Tu jest takie przyzwyczajenie, że tak jak jedna z osób w filmie mówiła, że jest jeden dzień, kiedy się pamięta o zagładzie. I to w tym dniu ogląda się wszystkie filmy na wszystkich kanałach telewizji, jakie są tylko dostępne i wtedy ludzie to rzeczywiście oglądają i rzeczywiście się tym interesują. Pozostałe dni w roku to jest większy problem. ale myślę, że to jest dobry film, wzruszający bardzo, historia bardzo mało znana, więc powinno to jednak zainteresować.
Ja uważam, że bardzo potrzebny był pokaz tego filmu. Najlepszy dowód reakcja publiczności dzisiejszego wieczoru. A ja ze swojej strony chciałem zapewnić, że przyjęcie tego filmu zachęciło mnie bardzo do tego, żeby robić kolejne pokazy, może w Jerozolimie, może w Haifie. I tak jak zaznaczyłem się na wieczornym spotkaniu, zrobię wszystko, aby był także pokaz z udziałem prezydenta tego kraju, który objął patronat nad państwa filmem.
My wiemy, jak w systemie komunistycznym traktowano tych wszystkich, którzy w okresie II wojny potrafili się zachowywać przyzwoicie, czy też wręcz bohatersko. Co dzieje się za Antalem po samej wojnie?
No bardzo dobrze, że pan poruszył ten wątek, bo rzeczywiście ci główni opiekunowie naszych uchodźców, którzy powinni zostać obwieszeni medalami, orderami i różnymi wyróżnieniami, ich spotkała zaraz po wojnie no, straszliwa kara. Zoltán Balo, pułkownik, który był głównym opiekunem, szefem utworzonego specjalnie w Ministerstwie Honwedów 21 Departamentu i był głównym opiekuną polskich wojskowych, w 1943 roku został zdymisjonowany, bo już wtedy te proniemieckie sympatie w Ministerstwie Honwedów zaczęły przeważać. Zdymisjonowany. Po wojnie został zdegradowany, bo był absolwentem takiej słynnej Akademii Wojskowej. Wszyscy ci oficerowie to byli właśnie zdegradowani i on, który był opiekunem wzorowym Polaków, pracował jako stróż nocny. Dorabiał też, prawdopodobnie to, może to i legenda, ale i również roznosił, no żeby parę złotych zarobić, kwiaty i różne upominki. I pewnego dnia ponoć jeszcze został takie zlecenie, żeby kwiaty dostarczyć do polskiej ambasady. Dorabiał po prostu dopiero kilka lat później przywrócono mu połowę emerytury. Z kolei jego następca, pułkownik Utashi, z całą rodziną został wysiedlony. W ciągu 15 minut na opuszczenie mieszkania w Budapeszcie z całą rodziną został zesłany na pusztę Hortobágy, do ciężkiej pracy takiej rolnej, żeby się reedukował do nowego ustroju politycznego. Antal, znakomity organizator, bo był znakomitym organizatorem. No jeszcze przez pewien czas był ministrem odbudowy Węgier po wojnie. No ale kiedy akurat po sfałszowanych wyborach komuniści z Rakosim, najlepszym uczniem Stalina, zaczęli przejmować władzę na Węgrzech, a Antal był deputowanym, posłem, został odsunięty. Był jeszcze przewodniczącym, w ostatnią jego rola to przewodnicząca Węgierskiego Czerwonego Krzyża. Też został usunięty. W pewnym momencie przyszedł do pracy. To zresztą też ze wspomnień jego wynika i rodzina o tym mówiła. Mówi, przyszedł do pracy, a portier mówi, proszę pana, pan tu już nie pracuje. I tak właśnie 52-letni świetny organizator miał jeszcze szczęście, że nie został zesłany do jakiegoś łagru. dorabiał po prostu, znał języki, więc dorabiał korepetycjami, żeby jakoś rodzinę wyżywić. O, taki właśnie los spotkał tych naszych bohaterów. No staraliśmy się oczywiście po wojnie, nie ukrywam, że również podczas tych głównych obchodów uchodźstwa z udziałem najwyższych władz, w obecności prezydentów obu krajów, właśnie wiele z tych osób udało się uhonorować najwyższymi odznaczeniami. No mam też frajdeń, to muszę się pochwalić, że też na mój wniosek i na moją rekomendację został wreszcie uhonorowany w 2002 chyba roku, czy w trzecim, premier Paltelecki, który dwukrotnie się wspaniale zapisał w naszej historii, bo nie tylko, że otworzył granice przed Polakami, ale również w 20 roku, kiedy zbliżała się, dochodziła, znaczy ta słynna nasza bitwa warszawska, kiedy nasi żołnierze nie mieli czym strzelać, to w 20 roku znowu decyzją Telekiego, który wtedy po raz pierwszy został premierem Węgier w 20 roku, na jego szczepla, gdzie były znakomite, na wysokim poziomie zakłady zbrojeniowe, które dostarczały, produkowały broń, amunicję do wielu krajów. I ogromne transporty ruszyły na, żeby pomóc Polakom. No i szczęśliwie na 5 dni przed słynną bitwą warszawską nie było czym strzelać. Tam po 5 nabojów przepadało na żołnierza. Na 5 dni przed słynną bitwą do Skierniewic dociera 80 wagonów wypełnionych po brzegi amunicją i bronią. Także no mają też Węgrzy swój udział w cudzie nad Wisłą.
Proszę mi powiedzieć, jak pan osobiście trafił na postać Henryka Sławika?
Henryk Sławik, znany, ponieważ zajmuje się tą tematyką węgierską właściwie już jako dziennikarz od połowy lat 70., nie, dosyć dawno. I pisałem o uchodźstwie polskim, zwłaszcza, że mój teść Jan Stolarski był żołnierzem Polskiego Września. I w związku z tym, kiedy zawarłem związek małżeński z Krysią, córką właśnie tego uchodźcy, to ja w domu już wiele rzeczy się dowiedziałem, zwłaszcza, że mój teść przywiózł z Węgier po wojnie swoją małżonkę, którą zaślubił w 1945 roku. I w redakcji Sztandaru Młodych wtedy pracowałem, no pisałem wielokrotnie o uchodźstwie. Ale to była taka bardzo, że można powiedzieć, no niepełna wiedza o Henryku Sławiku. Natomiast kiedy tak się złożyło, że w latach 97-2001 sprawowałem funkcję ambasadora na Węgrzech i w 99 roku była kolejna rocznica, to było 60 lat uchodźstwa polskiego i zorganizowaliśmy po raz pierwszy od wojny obchody uchodźstwa polskiego na Węgrzech w 15 miejscowościach. Z udziałem prezydentów obu krajów, premierów, delegacji Sejmu i Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. I wtedy Sławik z Antalem byli patronami tych uroczystości, ale ciągle była to niepełna wiedza o Henryku Sławiku. I w 2001 roku ja zakończyłem misję w Budapeszcie Wiosną 2001 roku przyjechał do Warszawy niejaki Henryk Zimmermann, polski Żyd. I miałem szczęście wyjątkowe, że znalazłem się na spotkaniu jego z dwójką uchodźców. To był właśnie ten mój teść i Bogumił Dąbrowski, który był Boglarczykiem, czyli uczniem tej najsłynniejszej polskiej szkoły w czasach wojny, w Balaton Boglarzy nad Dunajem. I Henryk Zimmermann, starszy pan, zaczął takie rzeczy opowiadać niesamowite o Henryku Sławiku, że ja pomyślałem, że pewnie ten pan fabułkuje. Starszy pan, no zdarza się, że starsze osoby mają tendencję do takiego czasem koloryzowania pewnych rzeczy. A wysłuchałem oczywiście tej relacji. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, no ale postanowiłem sprawdzić tego Henryka Zimmermana. Pojechałem do Katowic. Szczęśliwie żyła wtedy jeszcze córka Henryka Sławika, Jadwiga, i ona mi wiele rzeczy potwierdziła, ponieważ jako 15-letnia panna znalazła się na Węgrzech, została sprowadzona w ostatniej chwili przed aresztowaniem przez gestapo w Polsce, została wywieziona przez hrabinę Erzsébet Szapary do Budapesztu razem z matką, czyli z żoną Sławika. Ona potwierdziła wiele rzeczy, które Zimmermann opowiadał. Pojechałem następnie do jeszcze wtedy żyjącej córki Józefa Antala, kolejne potwierdzenie, i ona mnie z kolei odesłała do Salamona Raca, który był jednym ze współpracowników Sławika w czasie wojny. I tak urosła, że tak powiem, zupełnie niezwykła historia, bo Henryk Sławik to polski Żyd po prawie na Jagiellońskim Uniwersytecie. On uciekł z obozu pracy w Płaszowie w 1943 roku. Strzelano za nim. Szczęśliwie udało mu się. Polscy kurierzy go przeprowadzili na Węgry. I w połowie od września 1943 roku został takim bliskim współpracownikiem Henryka Sławika w dziele ratowania polskich Żydów. Bo Henryk Sławik, który jesienią, no nie wiem, czy trzeba prezentować, czy powiedzieć, jakoś przedstawić Henryka Sławika, ale myślę, że trzeba, prawda?
Jak najbardziej.
No więc Henryk Sławik to dziennikarz, no można powiedzieć, nasz kolega po fachu, który skończył tylko i wyłącznie szkołę podstawową, powszechną. Ale był tak genialnym samoukiem, że w krótkim został dziennikarzem, a po krótkiej praktyce stanął na czele głównego organu śląskich socjalistów, Gazety Robotniczej. Był jednocześnie społecznikiem, ponieważ pochodził z biednej rodziny, socjalista, ale to był taki socjalista jak o takim profilu, można powiedzieć, niepodległościowym, jak Piłsudski też był w swoim czasie socjalistą. Bardzo uczulony na krzywdę, biedę innych ludzi, ponieważ sam pochodził z biednej rodziny. I ponieważ no, musiał uciekać ze Śląska, ponieważ był na liście do aresztowania przez Niemców w 1939 roku. I Pan Bóg sprawił no, traf wyjątkowy, że znalazł się w obozie w jednym z obozów pod Miszkolcem, który wizytował Józef Antal, a z kolei Józef Antal, też prawnik, świetny organizator, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zajmował się opieką nad ludźmi ubogimi. Był jednym z autorów takiej słynnej reformy, która miała, że tak powiem, poprawić dolę ludzi ubogich na Węgrzech. I został wyznaczony przez ministra Ferenca Keresztesa Fischera, ponieważ po 1939 roku, jak wiadomo, znalazło się na Węgrzech no, dziesiątki tysięcy Polaków, no, trzeba było jakieś stworzyć strukturę do zajmowania się Polakami. I został delegowany, żeby taką strukturę stworzył. Więc Antal objeżdżał obozy, żeby się zorientować w potrzebach tych naszych rodaków. I w jednym z obozów właśnie szczęśliwie akurat kilka objeżdżał i akurat znalazł się Henryk Sławik. Sławik znał język niemiecki i Antal znał język niemiecki, więc paradoksalnie język wroga połączyło tych dwóch panów, Sławika i Antala, Polaka i Węgra. Sławik na tym spotkaniu wstał, powiedział, nie trzeba się tu nad nami litować, użalać, trzeba stworzyć warunki, może do pracy. Mamy tu kilka tysięcy dzieci i młodzieży wśród uchodźców. Wśród uchodźców jest wielu nauczycieli, szkół średnich, profesorowie, damy sobie radę, tylko no, musimy mieć możliwość zorganizowania takiego szkolnictwa. Antal zorientował się, że właściwie Sławik przedstawił mu program jego urzędu i zaproponował mu, żeby pojechał z nim do Budapesztu. On mu pomoże stworzyć taką strukturę, która będzie reprezentowała polskich uchodźców. No i rzeczywiście Antal pomógł za przyzwoleniem swojego ministra i jesienią 1939 roku Sławik już utworzył Komitet Obywatelski do spraw opieki nad uchodźcami polskimi na Węgrzech. Taka troszkę długa nazwa, ale taka była. No i to był genialny, świetny ruch, ponieważ Sławik wprowadził do tego komitetu przedstawicieli wszystkich przedwojennych głównych partii politycznych. Powiedział, żeby schować legitymacje partyjne, że tu jest sprawa nadrzędna, musimy się zająć, stworzyć opiekę. I w ten sposób Sławik utworzył ten komitet, który stał się głównym partnerem dla urzędu Józefa Antala. Oczywiście to chodziło o stworzenie opieki zdrowotnej, kulturalną, oświatową. No po prostu taka struktura, która w znacznej mierze zastępowała tutaj działalność jeszcze wtedy funkcjonującej polskiego poselstwa. To zupełnie paradoks. No, mówimy tu o Węgrzech. No trzeba powiedzieć,
panie ambasadorze, czym się właśnie różniła sytuacja, status Węgier jeszcze w okresie przedwojennym i od roku 1939, no przyjmując, że ta data rozpoczęcia wobec polskiej agresji niemieckiej jest tą datą otwierającą II wojnę światową. Oczywiście inaczej będą twierdzili Amerykanie, inaczej to datują, inaczej Rosjanie, bo dopiero od czerwca 1941 roku. Ale jaki status jest Węgier w relacji do Niemców?
Do Niemców. Węgrzy ciągle żyją w traumie po Trianon. Po pierwszej wojnie światowej, no niestety, było to wtedy Królestwo Austro-Węgier. Jak wiadomo, Austria wojnę przegrała. No i straszną karę ponieśli Węgrzy, ponieważ to Wielkie Królestwo to było jedno z największych królestw w Europie, Królestwo Węgier. Po decyzjami właśnie tej konferencji pokojowej, która po pierwszej wojnie ułożyła, że tak powiem, mapę Europy na nowo, Węgry zostały, 2/3 straciły terytorium, 1/3 ludności. No po prostu kadłubek pozostał. Właściwie dzisiejsze Węgry to jest no 1/4, może nawet 1/5 dawnego Królestwa Węgier. I no, poza granicami, na obrzeżach wtedy tych nowych Węgier, małych Węgier, znalazły się miliony Węgrów. No Węgrzy od samego początku, nie można było nowego rządu na Węgrzech powołać, który nie miałby w swoich planach, że tak powiem, odzyskanie przynajmniej części terytoriów dawnego Królestwa Węgier. No i to można powiedzieć, że Węgry, no bo weszły w sojusz polityczny z Niemcami. No może na ich usprawiedliwienie można powiedzieć, że nikt nie mógł przewidzieć, jakim zbrodniarzem wojennym, kim w ogóle będzie Hitler i Niemcy hitlerowskie. I Węgrzy liczyli na pomoc Berlina w odzyskaniu swoich ziem po Trianon. No, dzięki pierwszej w marcu 1939 roku na mocy właśnie jednego z porozumień układu monachijskiego my znowu odzyskaliśmy fragment wspólnej granicy z Węgrami. Ponieważ nie było tak zwanych, znaczy to były Górne Węgry, dzisiaj jest to Słowacja. I fragment tych Górnych Węgier połączył się w Karpatach z naszą granicą. I ta granica stała się wybawieniem dla naszych dziesiątek tysięcy uchodźców. Ale kolejna rzecz, i tu trzeba powiedzieć właśnie postawę Węgier, ponieważ w 1939 roku, to trzeba powiedzieć, nikt tak przyzwoicie nie zachował się wobec Polaków, jak zrobili to Węgrzy. Po pierwsze, tu liczą na pomoc Berlina. Hitler oczywiście, wiedząc o tym, no wie, planując uderzenie na Polskę, chciał uderzyć od południa. A żeby to zrobić, to wojska Wehrmachtu musiałyby przejechać przez terytorium Węgier. A Teleki mówi nie. I w piśmie, w oficjalnej korespondencji, to się nawet zachowało, między Budapesztem a Berlinem, Teleki pisze, mówi, że nas Polaków, Węgrów, z Polakami łączą wielowiekowe więzi przyjaźni i my nie możemy wystąpić przeciwko Polakom. No to były słowa zupełnie niezrozumiałe dla Hitlera. Jeszcze w pierwszych dniach, kiedy już się wojna zaczęła, ówczesny minister spraw zagranicznych Ribbentrop kolejny już nie tylko prosi, ale naciska, żeby przejechać. A Teleki mówi, jeżeli tylko wojska Wehrmachtu wkroczą na teren Węgier, to on wyda rozkaz wysadzenia mostów na trasie przejazdów pociągów z Niemcami. No to był szok. No to tu liczycie na naszą pomoc, a taka postawa. I kolejny ważny krok. 17 Sowieci, jak wiadomo, zajmują wschodnią część naszej Rzeczpospolitej. I następnego dnia zbiera się Rada Ministrów, Rada Stanu Węgier z udziałem premiera, znaczy Hortiego, regenta Hortiego, Teleki. I podejmują decyzję następnego dnia o otwarciu granicy przed polskimi uchodźcami. Także no, trzeba o tym wiedzieć, mówić i upowszechniać tę wiedzę, jak Węgrzy się zachowali. Nie tylko otworzyli granice, ale stworzyli warunki dla pobytu dla dziesiątek tysięcy. To było, nigdy nie będziemy wiedzieć dokładnie, ilu Polaków się znalazło na Węgrzech. Ponieważ w pierwszych tygodniach wielu uchodźców, również żołnierzy, oddziałów, przeszło po prostu przez Węgry do różnych krajów na zachód, przez Jugosławię głównie, przez Drawę. Także od 80 do 140 tysięcy się podaje. No, według moich obliczeń, ponieważ no wiele lat, 14 lat pracowaliśmy z małżonką nad tymi albumami. No, prześledziliśmy archiwa polskie, węgierskie. Udało się wielu świadków jeszcze żyjących odpytać, przejąć od nich tę wiedzę, jaką mieli z okresu wojny. Także no, gdzieś około 120 tysięcy Polaków się jednak znalazło na Węgrzech. Prawie od 80 do 90 tysięcy żołnierzy. Od jesieni do połowy czerwca 1940 roku udało się, Węgrzy udawali, że wiele rzeczy nie widzą. Wywiad niemiecki się ciągle donosił, uskarżał, że udało się przerzucić z Węgier do tworzonej nowej armii przez generała Sikorskiego około 35 do 40 tysięcy żołnierzy i oficerów. To był trzon nowego tworzonego wojska polskiego. I proszę sobie wyobrazić, że Sławik, który uczulony na biedę, na nędzę, no ponieważ i działał jako społecznie, wspomagał jeszcze na Śląsku, on od stycznia 1940 roku zaczął wystawiać nowe dokumenty polskim Żydom.
A właśnie, jak się ten pomysł na ratunek Żydów w ogóle rodzi?
Tego do końca nie wiemy, znaczy jak się narodził. Znamy po prostu fakty, że wiadomo, że wśród uchodźców, no taka była struktura naszego przedwojennego państwa i na Węgrzech około 15% uchodźców to byli Żydzi. Zarówno i wśród oficerów, żołnierzy, jak również i wśród rodzin i dzieci. I zresztą już podczas pierwszego w ogóle spotkania właśnie to był początek, że podczas tego pierwszego spotkania pod Miszkolcem Sławika z Antalem, kiedy jeszcze no, nie miał tych funkcji, bo jednocześnie ten Komitet Obywatelski nagle stał się agendą naszego rządu polskiego na wychodźstwie, więc nie miał pełnomocnictw jeszcze żadnych Sławik. A jednocześnie na tym spotkaniu Sławik jakby się poczuł, no nie wiem, przedstawicielem tej grupy. Stwierdził, bo to pisze i wspomina w pamiętnikach Antal, że Sławik mu powiedział, żeby wszystkich traktować jednakowo. Również, ponieważ są wśród uchodźców Żydzi, żeby poprosił, żeby ich traktować jako Polaków, jako obywateli Polski. To potwierdza, więc to był taki pierwszy impuls, zupełnie ponieważ no, był ze Śląska, wiedział, no, na Śląsku jednak była liczna społeczność żydowska, w niektórych regionach bardzo, bardzo liczna. Tak to też tłumaczy najbliższa współpracownica Sławika, która była sekretarką Sławika na Węgrzech, że po prostu ten stosunek i do Żydów wyniósł Sławik ze Śląska. No jednocześnie jako dziennikarz myślę, że no, musiał być zorientowany, że na Węgrzech też zostały uchwalone ustawy antyżydowskie. Więc jak gdyby to jest moje przypuszczenie, że wiedząc o czymś, no chciał jakby po prostu zabezpieczyć się i już stworzyć taki parasol ochronny nad częścią podopiecznych Sławika. I od stycznia, no to są fakty po prostu, zaczął wystawiać w porozumieniu oczywiście z Antalem, bo sam by tego nie zrobił. Antal jeszcze wtedy, aż właściwie do 42, do połowy 43, jeszcze te polskie, propolskie elity węgierskich władz były dosyć dobrze umocowane. Znaczy, inaczej było ze sztabem generalnym i wojskiem. Tam było wielu Węgrów, no, można powiedzieć, o takim, którzy sprzyjali po prostu, jakby sympatyzowali z Niemcami. Natomiast wtedy Antal, było tam na Węgrzech takie specjalne biuro do spraw uchodźców. Antal miał tam swoich współpracowników i dokumenty, które były przygotowywane dla polskich Żydów, były wypełniane i dostarczane do tego urzędu. A jednocześnie, ponieważ wśród uchodźców było kilkudziesięciu polskich duchownych, warunek był, żeby nowy dokument wystawić, no bo wojna, niektórzy nie mają dokumentów, no różnie, że tak powiem, tworzono tę konspiracyjną sieć, były niezbędne metryki chrztu. I polscy księża we współpracy ze sprzyjającymi już częścią duchownych węgierskich wystawiali takie fałszywe metryki chrztu. I no, trzeba było wymyśleć nowe nazwiska. I w pewnym momencie, to w takiej rozmowie prywatnej, Antal zwrócił się do Henryka. Mówi: przyjacielu, bo jednak ich relacje się, że tak powiem, zamieniły z urzędowych w przyjacielskie. No już trochę za dużo jest tych Mickiewiczów, Kasprowiczów, no, znanych polskich tam pisarzy, no, żeby jakieś, bo to mówi, rodzi podejrzenia po prostu, ilu tych ma Krasińskich i innych na tych dokumentach. I to jest właśnie ten okres od połowy 40 roku do, jest aż do połowy 43 roku, kiedy w Polsce nasilają się no, prześladowania, już wchodzą w takie apogeum. Jeszcze wtedy na Węgry w połowie 43 roku dociera około 5000 polskich Żydów. I wśród nich jest trójka, jest około setka dzieci sierot, które niektóre były po prostu wyrzucane nawet z wagonów, które jechały do Auschwitz. Te dzieciaki zostały przeprowadzone przez naszych kurierów i około setka, co z nimi zrobić? I Antal właśnie ze Sławikiem wpadają na genialny pomysł, że właśnie w sierocińcu, znaczy akurat zakładają sierociniec dzieci polskich oficerów, taka oficjalna nazwa, a jest to sierociniec dzieci żydowskich. Sprowadzają polskiego księdza, który uczy te dzieci żegnać się. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, podstawowych modlitw. W niedzielę specjalnie okrężnymi ulicami prowadzą te dzieci do katolickiego kościoła na mszę, żeby wszyscy myśleli, że są to dzieci katolickie. Hrabina Sapary, jedna z opiekunek polskich uchodźców, organizuje przyjazd do WAC-u Angelo Rotte, arcybiskupa Angelo Rotte, nuncjusza papieskiego. No jak już nuncjusz przyjechał do dzieci, no to muszą to być dzieci katolickie. No po prostu rzecz genialna. A jednocześnie w tym sierocińcu nie chodziło o to, żeby te dzieci
wynaradawiać.
I są nauczyciele i opiekunowie żydowscy, którzy oczywiście przypominają, uczą Tory, no po prostu, żeby te dzieci wiedziały, kim są naprawdę.
Ile osób zostało w ten sposób uratowanych?
No z samego, z tego sierocińca, to jest fenomen. 19 marca 1944 roku, ponieważ no, Hitler już uznał, że już Węgrzy są nielojalni, bo jednak były podejmowane przez nich próby przejścia na stronę aliantów. I to wywiad niemiecki wykrył pierwsze takie wstępne rozmowy. No i 19 marca następuje okupacja Węgier. Także można powiedzieć, że my Polacy no też przyczyniliśmy się do tej okupacji. I Sławik z Antalem tak przygotowali drogi ewakuacji i miejsca ewakuacji dla tych dzieci w okolicy, w Zakolu Dunaju, pod Budapesztem, w Budapeszcie, że ani jedno z tych dzieci nie zginęło. Wszystkie dzieci przeżyły. No i piątkę udało nam się znaleźć, odnaleźć podczas realizacji tego filmu z Markiem Aldisem w Izraelu. No i myślałem, że ich Państwo zobaczycie, no już wtedy ludzi starszych. No ale tak się złożyło, że jakiś chochlik, zły duch nam nie pozwolił tego filmu pokazać.
A jak się te dzieci znalazły w Izraelu?
Jak się znalazły do Izraelu? No to oczywiście po zakończeniu wojny, znaczy kiedy ustały działania wojenne, to właśnie pod opieką tych żydowskich opiekunów i Zimmermana również, no zostały przez Rumunię z Węgier wyprowadzone. Część oczywiście trafiła i do Stanów Zjednoczonych. I nawet taką zupełnie niezwykłą historię przeżyłem, którą też opisuję akurat w tej książce o Henryku Sławiku, w tej książce, że pewnego dnia w Warszawie, jestem akurat na poczcie głównej w Warszawie, dzwoni telefon. Przedstawia się pani tak troszkę z takim pewnym akcentem, ale jednak dobrze mówiąca po polsku i mówi: proszę pana, ja dostałem telefon od Henryka Zimmermana, bo on oczywiście w Izraelu mieszkał. Spotkałam się z Henrykiem Zimmermanem, który był wiceprzewodniczącym Knesetu, członkiem Rady Yad Vashem. I on mi pokazał książkę i film. Ja się dopiero dowiedziałam od niego, kto mnie uratował, kto nas uratował. Bo te dzieci po prostu nie wiedziały, komu zawdzięczają życie. Oczywiście Sławik z Antalem odwiedzali te dzieci, opiekowali się tym sierocińcem. Ale ona mówi, po tym filmie i książce ja dopiero wiem, komu ja naprawdę zawdzięczam swoje życie. Więc po prostu wielu uratowanych, którzy zostali uratowani przez Sławika i Antala, ponieważ dokumenty były rozsyłane przez kurierów, znaczy przez również i księży, którzy mieli prawo odwiedzania różnych obozów i prawo poruszania się po Węgrzech i również odegrali ważną rolę w okresie ewakuacji żołnierzy do Francji, a jednocześnie również dostarczali te dokumenty do danych obozów, które umożliwiały wyjazd z takim dokumentem no, do różnych krajów, gdzie jeszcze była możliwość wyjazdu w czasie wojny z Węgier.
Dlaczego Sławik ostatecznie swoje życie zakończył w dosyć dramatycznych okolicznościach, czyli w Mauthausen-Gusen? Co się stało?
Dla mnie to jest no, naprawdę święta postać. Właśnie po obejrzeniu tego filmu, który zrobiliśmy o Henryku Sławiku w Tel Awiwie, na widowni Był również ksiądz katolicki, z pochodzenia Żyd, ale no po prostu przeszedł i jest katolickim księdzem, pracuje w Izraelu. I po obejrzeniu tego filmu powiedział: za to wszystko, co Sławik zrobił, przecież był wzorowym opiekunem uchodźców, wzorowym. Tak zresztą się zapisał to we wspomnieniach uchodźców, tak Sławik pozostał jako wzorowy opiekun uchodźców. Uratował 5000, znaczy według Yad Vashem przyjęto taką liczbę, ale według niektórych świadków i Zimmermana również to nawet więcej niż 5000. No ale przyjmijmy nawet 5000. Miał ponadto, mówi, kiedy zbliżała się okupacja Węgier, Antal wyrobił dla Sławika i jego rodziny, czyli dla żony i Krysi, dokumenty, wizy, i w każdej chwili Sławik mógł się schronić w Szwajcarii. A on tego nie zrobił. W tym pierwszym filmu przytaczamy rozmowę córki Krysi, która... To była taka historia, no muszę znaczy krótko, żeby wiedzieć. Żona Sławika była z Warszawy. I kiedy Niemcy się zbliżali do Śląska, Sławik żonę z córką wysłał do rodziny w Warszawie, bo tam będzie bezpieczniej w Warszawie. No trochę się pomylił. I ponieważ gestapo, Niemcy no, dreptali ciągle po piętach Sławikowi, również dopadli jego żonę. Już była wzywana na przesłuchania na Szucha. I kiedy ta wiadomość dotarła do Budapesztu, momentalnie Antal wyrobił dokumenty na węgierskie nazwiska i hrabina Szapary pojechała do Warszawy i w grudniu 1943 roku wywiozła na te dwie, znaczy żonę z córką, do Budapesztu. I po kilku latach znowu Sławikowie spędzili razem święta. Ale kiedy Niemcy wkroczyli, ponieważ Sławik no coś pracował głównie w Budapeszcie, bo tam miał, odwiedzał różne obozy z racji swojej funkcji prezesa Komitetu Obywatelskiego, żonę wysłał z córką do Balaton-Boglaru, żeby Krysia nie traciła czasu i poszła do tego polskiego słynnego gimnazjum i liceum w Balaton-Boglarze. Ale 19 marca Niemcy podjeżdżają pod willę, w której mieszkała żona z córką. Mama widzi, że Niemcy są pod bramą. Każe Krysi wyskoczyć przez okno. Ona się chowa w krzakach obok tej willi. Czeka do wieczora. Mamy oczywiście, Niemcy aresztują, znaczy wywożą do więzienia do Budapesztu. Krysia wieczorem pod osłoną nocy idzie do księdza Béli Wargi, który jest takim ojcem duchowym tego polskiego gimnazjum. Ksiądz Warga, Béla Warga, umieszcza ją w internacie. I Sławik, kiedy następują, wchodzą Niemcy na Węgry, Sławik z Antalem się ukrywają, zdążyli się ukryć. Sławik się ukrywa w okolicy Balaton-Boglaru. Pewnego dnia w nocy wysłannik Sławika idzie po Krysię i w nocy przyprowadza ją do kryjówki ojca. I Krysia odbywa dramatyczną rozmowę z ojcem i mówi: tatusiu, ja słyszałam, kiedy przyjechałyśmy z mamą do Budapesztu. Powiedziałem, mama mówi, że jest niebezpiecznie, a ty powiedziałeś, nie bój się, mam tutaj w razie czego wyrobi na mantel dokumenty, w razie czego w odpowiednim momencie wyjedziemy, gdyby Niemcy, już takie było zagrożenie. I słyszałam tę rozmowę, mówi Krysia do ojca podczas ostatniego spotkania. Dlaczego? dlaczego nie wyjechaliśmy do tej Szwajcarii? No Sławik, zaskoczony, mówi: Krysiu, tobie trudno zrozumieć, ty tego nie zrozumiesz, ale jak ja mogłem zostawić ludzi powierzonych mojej opiece? Ileż to mówi to zdanie o nim jako człowieku, o jego odpowiedzialności, ponieważ powierzono mu tyle ludzi do opieki, on się nimi opiekował. I mimo, że miał możliwość, to jednak nie zrobił. I ten ksiądz mówi, że i jeszcze miał te trzy paszporty, nie wyjechał. Przecież taki człowiek powinien być wyniesiony na ołtarze, ratując tyle ludzi, oddając swoje życie. Bo to jeszcze nie koniec. Bo w pewnym momencie, no niestety, wiele wskazuje, to i córka mówiła, ale i są świadkowie inni spośród uchodźców, że prawdopodobnie Sławik został zdradzony, miejsce pobytu, przez eksterna, który kończył jako eksternistycznie w Balaton Boglarze, zdał maturę, a jednocześnie okazał się agentem niemieckim, Polak. I on prawdopodobnie zdradził miejsce pobytu. Sławik aresztowany, Antal aresztowany. Niemcy w siedzibie Gestapo robią konfrontację, ponieważ wiedzą, że Antal też się opiekował Polakami. Mają pewne dowody, że też wspomagał Polaków przy przerzutach. No i bity, katowany Sławik nie zdradza przyjaciela, nie potwierdza oskarżeń, że Sławik, że Antal również z nim ratował Żydów. Antal przeżywa, zostaje wypuszczony, Sławik zostaje wywieziony do Mauthausen i 23 sierpnia 1944 roku został powieszony. Właśnie w tym trzecim tomie jest unikatowa karta z Mauthausen, ponieważ Amerykanie wyzwalali Mauthausen, ten obóz, i całą dokumentację wywieźli do Stanów Zjednoczonych. Odnaleziona ta dokumentacja i tam jest wypisane dokładnie Sławik i jego kilku najbliższych współpracowników tego samego dnia co 15 minut Niemcy wieszali 3 osoby. I 23 sierpnia Sławik został powieszony, a nie jak sądzono przez wiele lat, że został rozstrzelany.
Tą oficjalną część naszego spotkania kończymy. Jeszcze zostanie czas na zadawanie pytań. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Grzegorz Łupczyk na spotkaniu poświęconym Henrykowi Sławikowi i Józefowi Antalowi, bohaterom trzech narodów. Spotkanie organizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Instytutu Pamięci Narodowej również w Szczecinie.